duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: aniołom swoim rozkażę o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Oto słowo Pańskie.
Jak byłem jeszcze w Poznaniu, to przyszła do mnie taka muzeumanka, która studiowała filologię polską i akurat czytali Biblię. I ona do mnie przyszła jakoś przez koleżankę i mówi, że chciałaby porozmawiać o tej Biblii, bo ona jest muzeumanką, Koran zna, ale Biblii nie zna i nie rozumie różnych rzeczy w Biblii. Czy mogła ze mną porozmawiać? Ja się przeraziłem, bo to byśmy tutaj, lat by nam nie starczyło, żebyśmy to wszystko mówili, prawda? Jak my całe życie do kościoła chodzimy, słuchamy, prawda, i trochę jesteśmy tacy, że tak niby to czytamy, to słuchamy, a tak za bardzo, czy my to rozumiemy, o co tam chodzi? No to jest tak jak z takim małym chłopcem, jak przypominały mi się kolejne anegdoty, ale to może powiem, jak już mi się przypomniało, że taki szkoła rabinistyczna właśnie, mali Żydzi tacy czytają Torę, uczą się, prawda? No i jeden nagle krzyczy: ale ja nic z tego nie rozumiem. Więc tam inni go uspokajają: cicho, cicho, tu wszyscy czytamy. Ale głośniej jeszcze: nic z tego nie rozumiem. No więc rabin już zobaczył, że tam coś się dzieje, więc oni go tam uciszają, ale rabin podszedł i mówi: co się dzieje? A on mówi: bo ja nic z tego nie rozumiem. A on mówi: no to ty wtedy nie musisz krzyczeć, ty podnieś rękę, to ja przyjdę, ty zapytasz, a ja ci wytłumaczę. A mały mówi: wytłumaczyć to i ja potrafię, ale ja tego nic z tego nie rozumiem. I my czasami tak czytamy, nawet byśmy innym trochę wytłumaczyli, chociaż też nie zawsze, ale że jak tak uczciwie czytamy, co tu jest napisane tak naprawdę, o co tu chodzi, no to tak blado często. Nie mówię, o sobie mówię też, jakby czytam i co tu właściwie jest. Jednocześnie jest to wielka przygoda. Bo ja jak nie rozumiem, to znaczy, że ciągle mam szansę się czegoś nauczyć. Jak już wszystko rozumiem, no to nie mam szansy się niczego uczyć. To jest najgorszy profesor, tak mi starsi ojcowie u nas mówią, najgorszy profesor jest ten, który przestaje być uczniem. Już wszystko wie, to już od niego się niczego nie nauczysz. Bo jak on sam się nie uczy, to już ciebie też nie nauczy. I to jest ta sytuacja, kiedy ona do mnie przychodzi i mówi, że ja nie rozumiem, co tu jest napisane. Ja się trochę przestraszyłem. Ale mówię, no to może zacznijmy od czegoś. Czego ty nie rozumiesz? I ona właśnie przywołuje ten fragment, który dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Mówi, co tu właściwie się stało tym ludziom? I mówi do mnie, czy im się popsuły oczy? Ja tak, ale jak? Jak pani to rozumie? No mówi, bo sytuacja jest niby podobna, są oni, jest Bóg, ale zaczynają się zachowywać inaczej, tak jakby inaczej to widzieli wszystko. Jak Bóg się zbliża, to się przed Nim chowają. Jak patrzą na siebie, to się zasłaniają przepaskami. Czy te same rzeczy widzą inaczej niż wcześniej widzieli? Bardzo mi się to spodobała, ta myśl. Czy im się popsuły oczy? Bo te same rzeczy Boga, drugiego człowieka, siebie samego widzą inaczej. Nie tak jak przed grzechem. Mówię o tym dlatego, że to jest ważne pytanie na początku rekolekcji, a jak ja widzę Boga, a jak ja widzę drugiego człowieka, a jak ja widzę siebie? Jak na to patrzę? Druga strona, a jak ja widzę tutaj tą sytuację, że zaczynają się rekolekcje? Jak ja na to patrzę? Chowam się w krzaki, mówię, żeby mnie tylko Pan Bóg nie znalazł. On chodzi, mówi, Adamie, gdzie jesteś? A ja przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Drugi człowiek spotyka, zasłaniam się przed nim, asekuruję się. Nie wiem, czy przed nami, czy przed sobą nawzajem, wszystko jedno. Czy ja umiem przełamać te zepsute oczy, które mam po grzechu? Czyli czy umiem zaufać Bogu, czy umiem zaufać drugiemu człowiekowi, czy umiem zaufać, że podczas tego czasu, podczas tych rekolekcji coś się może wydarzyć, coś się może zmienić? Czy ja już wszystko wiem, mam wszystko zabezpieczone, wszystko ochronione, jestem jakby w płaszczu przeciwdeszczowym z parasolką, żadna kropla łaski mnie nie dotknie, jestem bezpieczny. Modlimy się, nawróć mnie, Panie, ale jeszcze nie dziś. O co chodzi w tym? Jednocześnie Słowo Boże przychodzi, szczególnie prowadzi nas Księga Wyjścia. Wczoraj sięgnąłem do trzeciego rozdziału z Księgi Wyjścia i tam jest opis, jak Mojżesz wychodzi na pustynię i owce zaprowadzają go na górę, gdzie widzi, jak krzew płonie, a się nie spala. Dziwne zjawisko. O Maryi tak się mówi, że Maryja jest krzewem, który płonie, a się nie spala, czyli jest pełna Ducha Świętego, pełna ognia Bożego, a jednocześnie cały czas pozostaje człowiekiem. To jej nie niszczy. I wtedy Bóg mówi, zdejmij sandały, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. To jest dla nas ważna wskazówka, bo przyjeżdżamy, czy przychodzimy tutaj do tej świątyni, przychodzimy na te rekolekcje. Świątynię znamy, chodzimy tu od lat. Rekolekcje nie pierwsze i nie ostatnie. Czy ja wierzę, że może zapłonąć we mnie ogień Ducha Świętego? Chodzi tu o Boga, chodzi tu o Maryję, chodzi tu o mnie. Ponieważ ja od Chrztu Świętego też mam ten ogień. I on jest większy, mniejszy. Ale czy ja pragnę, żeby on znów zapłonął? Tak jak słyszymy w Słowie Bożym, przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, żeby on zapłonął. Co ja na to?
No właśnie, to jest ważne pytanie, które postawiłeś, czy ja pozwalam Panu Bogu, któryś już raz z kolei w moim życiu działać, czy pozwalam Mu się przemieniać, czy pozwalam Mu działać w moim sercu, czy pozwalam Duchowi Świętemu, który we mnie mieszka, którego każdy i każda z nas jest świątynią, pozwalam, aby on mnie nawracał po prostu. Jezus daje nam przykład w dzisiejszej Ewangelii tego. Jest bardzo jasnym wyznacznikiem, jak to po śląsku się mówi, jako temu richtig jest, jak to jest naprawdę. Ja się tego pytania uczyłem właśnie od mojego mistrza, od mojego profesora. To jedno z najważniejszych pytań w życiu. Jako temu richtig jest, jak to mówią. Jak to jest naprawdę ze sprawą Boga, ze sprawą człowieka. Jezus nam to pokazuje bardzo wyraźnie. Ewangelia dzisiejsza zaczyna się w sposób następujący. Duch wyprowadza Jezusa na pustynię. Jako że to słowo jest żywe, to raz, czyli dotyczy każdego i każdej z nas tutaj konkretnie w tej sytuacji życia, w jakiej obecnie jesteśmy, w tym miejscu, w Raciborzu, w konkretnym bardzo położeniu, jest ono żywe. Jako że jesteśmy uczniami Chrystusa, ono dotyczy także nas. Jezus, zobaczcie, był posłuszny Duchowi Świętemu. Pozwolił mu się wyprowadzić na pustynię. Po co? Po to, żeby się modlić. Zobaczcie, że to wszystko dzieje się jeszcze przed tym, gdy Jezus zaczyna nauczać, zaczyna działać, zaczyna głosić. Po to, aby doświadczać pokusy. I w gruncie rzeczy po to, żeby przeciwstawić się diabłu. Jeśli jestem uczniem Jezusa, to doświadczenie, jeśli biorę na serio Jego słowa, Jego samego, raczej mnie nie minie. A myślę, że jest często w codzienności naszym doświadczeniem. Jezus wychodzi na pustynię. Tym doświadczeniem pustyni, co może być tym doświadczeniem pustyni naszym? Wydaje nam się często, że jest nim nasza codzienność. Ta monotonia, przepraszam, święta monotonia życia. To moje bycie matką, moje bycie ojcem, moje bycie pracownikiem, moje bycie córką, synem, uczniem, studentem. To może być taką naszą pustynią. Ale pustynią może być także właśnie ten czas Wielkiego Postu, szczególnie czas rekolekcji, który daje nam Pan i który, na który nas zaprasza. Żeby wyrwać z nas nieco z naszego środowiska, z naszej monotonii i postawić na pustyni, abyśmy Go w Duchu Świętym słuchali. To doświadczenie jest nam dane. Jezus uczy nas dzisiaj, jak to doświadczenie przeżywać. Bardzo prosty sposób. Na modlitwie. Wsłuchując się w siebie, w to, co, czym jestem kuszony. Nie tylko dla samego słuchania się, ale po to, żeby poznać siebie. A po co? Po to, żeby jeszcze bardziej upodobnić się do Jezusa. Po to, żeby być świętym. I zobaczcie, że przeżywamy rekolekcje. Mamy ten czas Wielkiego Postu 40-dniowego, który myślę większość z nas podejmuje konkretne postanowienia. Po co to wszystko jest? Ano po to, żeby być świętym. Po to, żeby upodabniać się do Chrystusa. Same postanowienia, same wyrzeczenia, które podejmujemy, nie są dla wyrzeczeń. Ale po to właśnie, żeby poznać siebie w tym, w czym być może jesteśmy słabi, każdy z nas, w tym, czym upadamy, i prosić, zapraszać Ducha Świętego do tego, żeby pomógł nam to przepracować, żeby pomógł nam to przemienić, żebyśmy z Jego łaską stawali się coraz bardziej świętymi. I tego, zobaczcie, uczy nas Jezus. Wychodzi, modli się, trwa w bliskości z Ojcem, doświadcza pokus, ale też bardzo konkretnie odpowiada na te pokusy i zwalcza. I daje nam przykład, zostawia nam przykład, zostawia nam też siebie, zostawia nam nadzieję.
Tak mnie zainspirowało, jak powiedziałeś to słowo trwam. Jakby, że Bóg jest tym, który jest, który trwa. On sam mówi właśnie do Mojżesza przy tym krzaku, kiedy Mojżesz mówi, ale Co mam powiedzieć, że kto mnie posłał? Co mam powiedzieć moim braciom? I Bóg mu mówi, powiedz im, że jestem, posłał mnie do was. Jestem, który jestem. To jest moje imię, obecność. To, że Bóg jest, to jest Jego imię i to jest najważniejsze. Czyli to jest ktoś, kto trwa, kto jest zawsze, kto jest zawsze gotowy. My często mamy takie doświadczenie, myślę, w życiu, że potrzebujemy kogoś, a Jego nie ma. Że na kogoś liczymy, a On nie spełnia naszych oczekiwań. Żebyśmy chcieli, żeby był, a Go nie ma. Chcielibyśmy, żeby nam coś zrobił, a nie robi. Cały czas jakby mamy jakieś takie doświadczenia. I Bóg, mimo że czasami jest zasłonięty, że czasami może być właśnie niedostępny, to niepodobna, to jest niemożliwe i to wynika z Jego imienia, żeby Go nie było. To jest taka anegdota. Mi się jakoś te anegdoty dzisiaj przypominają. Na wcześniejszych kazaniach mi się nie przypominał. Jesteście jacyś bardziej otwarci na anegdoty chyba. Że przychodzi ateista po śmierci do nieba, puka i domaga się spotkania z Bogiem, a Bóg czymś się zajmuje. Święty Piotr przychodzi i mówi, taki przyszedł ateista, on się chce z tobą spotkać. A Bóg mówi, no trochę później, bo ja teraz mam tu robotę. A on mówi, ale on chce, domaga się, że już. A to powiedz mu, że mnie nie ma. I to jest jakby coś, na co można się dać oszukać, czemu można się dać oszukać, prawda? Że Boga może nie być. To jest niepodobne. To z Jego natury wynika, że On jest. I że On jest blisko i że trwa. Tak jak święty Augustyn mówi, jest bliżej mnie niż ja sam siebie. A jednocześnie jest coś, co może nas oddzielić od Niego. Coś, co może powodować, że my nie mamy owoców w życiu. Możemy to poznać po tym, jak popatrzymy w nasze życie przez ostatnie lata i popatrzymy, czy nie jesteśmy bardziej smutni, coraz bardziej smutni. Czy nie jesteśmy coraz bardziej gorzcy tacy. Czy nie jesteśmy z roku na rok coraz bardziej narzekający. Coraz więcej, coraz łatwiej dostrzegamy to, co złe, niż to, co dobre. Jeżeli to widzisz w swoim życiu, to jest żółte światło. Bo może to oznaczać, że jesteś podobny do Izraelitów na pustyni, którzy kręcą się w kółko. Mówią, że z Egiptu do ziemi obiecanej się idzie 11 dni, a oni idą 40 lat. Czy nie jest to nasza opowieść, że ja to, co się idzie parę dni, idę wiele lat i mogę mieć wrażenie, że uczciwie idę i pracuję, jestem urobiony po pachy, upocony, ale jestem jak taki osioł w kołowrocie, że robi, robi, a ciągle jest w tym samym miejscu. Kręć się w kółko, jakby po rondzie jeździł. Jeżdżę, ale po rondzie, nigdzie nie dojechałem nigdy. Bardzo często wynika to z tego, że ja nie umiem widzieć dobrych rzeczy, że się przyzwyczaiłem do widzenia złych rzeczy, przyzwyczaiłem się do smucenia się nad nimi, do rozżalania się, do szemrania i do narzekania. Oczywiście to wszystko ma gdzieś korzeń, ma powód. To nie jest tak, że to z kosmosu. Diabeł jak kusi, to nie tak sobie wymyśla coś, co mnie w ogóle nie dotyczy. On konkret łapie. Tak jak mówimy za świętym Tomaszem, że łaska buduje na naturze, to diabeł kusi też na naturze. Widzimy tych Izraelitów, którzy ciężko musieli pracować. Co więcej, jak Mojżesz przyszedł i mówi, żeby wyszli na 3 dni oddać cześć Panu, Faraon mówi, o, co za leniwy lud, nie chce im się pracować. Dokręcamy śrubę im jeszcze, nawet słomy im nie będziemy dawać. I tam jest powiedziane, że sytuacja ich stała się jeszcze dużo cięższa. To trwało 3 dni, może to jest jakiś obraz rekolekcji też. Że my tu przyjechaliśmy, a Mojżesz za Aaronem i mówimy, wyjdźcie na 3 dni, a jest tu jakiś faraon gdzieś we mnie, w mojej głowie, w moim sercu i mówi, tak, to ja ci przykręcę teraz śrubę, te 3 dni będziesz miał jeszcze trudniej niż zwykle do modlitwy i do tego, żeby się spotkać z Bogiem, będziesz miał tyle roboty, możesz temu ulec, a to w takim razie później, kiedy indziej, tym razem się nie uda. Uwaga, bo możesz stracić możliwość nawet wyjścia z Egiptu. Ale nawet jak już wyszedłeś z Egiptu, przeszedłeś przez Morze Czerwone, to nie znaczy, że nie masz mentalności narzekacza z tego ucisku. Oni podchodzą pod ziemię obiecaną i widzą, Bóg im mówi, będziecie mieszkać w domach, których nie budowaliście, będziecie jeść z drzew, których nie sadziliście. Idą tamci zwiadowcy, przynoszą całe kiście pięknych owoców. Ale mówią, ale są tam też w jednym miejscu tacy ludzie jak olbrzymi i im się wydaliśmy jak szarańcza mali. Przegramy z nimi. Zawsze jest jakiś haczyk. Zawsze. I oni już nie widzą tych domów, tych drzew, tego całego dobra, tylko że ci są tacy olbrzymi. Na pewno nie damy rady. I my możemy mieć to samo, że możemy patrzeć i w wielu momentach naszego życia jest coraz lepiej. Popatrzę, czy ja się tak 10, 15, 20 lat temu ubierałem, czy raczej gorzej? Czy takim samochodem jeździłem, czy raczej gorszym? Czy coś tam było tak, czy raczej gorzej? Nawet wszystko jest nawet do przodu. Taki telewizor miałem już, nie no, już taki nie. Wszystko poszło do przodu. Jest, wydaje się, lepsze. Mogę słuchać, mogę spotykać. Nawet księża są jacyś milsi. A jednocześnie ciągle jest, ale to jest złe, to jest złe, to jest złe, to jest złe. Nie ma pieniędzy, nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego. Tego, co dobre, już nie widzę. To, co złe. I cały czas i narzekam, 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 narzekam. To jest znakomite narzędzie złego, żeby się kręcić w kółko. Tu może przed oczami mi stać złoty świat. A ja i tak zobaczę, że tu jakiś proszek jest. Już jest coś brudnego. Albo krzywego, albo nie takiego. Co to powoduje? Że ja nie mam postawy dziękczynienia. Że ja nie umiem podziękować ani Panu Bogu, ani drugiemu człowiekowi, ani nawet sobie samemu. Tylko ciągle jest mi źle. To niby gdzie ja mam dojść? Nawet jak mi ta ziemia obiecana tu stanie, to ja tam nie wejdę i będę zasuwał na pustynię 40 lat. Narzekał, że nie ma wody, że nie ma mięsa, że jest ciężko, że upał. Zawsze się da. Przeciągam, jeszcze jedną historię powiem. Tak jest midrasz żydowski o Mojżeszu. Jaki to był lud? Mojżesz wstawał rano, pierwszy zbierać mannę. Mówili, o, wstał wcześniej, żeby te najlepsze kawałki pozbierać. Wstawał ostatni. Mówi, o, tak się wieczorem obżarł, że nie chciało mu się rano wstać, teraz dopiero wychodzi. Chodził przez środek obozu. Mówili, o, chodzi, żebyśmy się mu kłaniali. Chodził na zewnątrz obozu. Gardzi nami, nie chce mieć z nami do czynienia. Cokolwiek zrobisz, chcesz narzekać, zawsze znajdziesz powód. Ale czy to cię doprowadzi? Możesz mieć rację, możesz mieć listę argumentów, a będziesz ciągle jeździł jak ten osioł w kółko po tym rondzie. Czy o to ci chodzi? Czy to nie jest dla ciebie przeszkoda do życia? Czy nie jest tak, że nie umiesz już się niczym ucieszyć, za nic podziękować, coś dobrego dla innych zrobić, ucieszyć się, że robisz coś fajnego dla innych?
To, co powiedziałeś, to bardzo powszechne doświadczenie, moje też, z którego jakby nieustannie muszę prosić Boga, aby mnie uzdrawiał. Wtedy tacy jesteśmy. I jednym środkiem, który tutaj wymieniłeś, a którego jakoś od niedawna doświadczam, bo bracia mi na to w zakonie zwrócili uwagę, to jest dziękuj. I dziękuj, chłopie, żeś ty mógł rano wstać, że Pan Bóg dał ci ten nowy dzień. Przez takie dziękczynienie, bardzo proste, za najprostsze rzeczy naszego życia, one są bardzo uzdrawiające. Doświadczam tego i wam też polecam. To raz. A druga rzecz, jak w tym kieracie nie chodzić, jak się z tego wyzwolić, tego znowu uczy nas Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Nie musimy daleko szukać. Bogu dzięki. Jezus konfrontuje się dzisiaj z szatanem, który go kusi. Trzy pokusy, które stawia przed nim. Jezus się broni w bardzo prosty sposób. Ano, Słowem Bożym mu odpowiada. Szatan idzie dalej w swojej przewrotności, więc Słowem Bożym go zaczyna kusić. Napisane jest, a że tu aniołowie cię mają nosić. To jest w jednym psalmie. A Jezus mówi, nie, nie, to jest przewrotność twoja. I tutaj idź, zejdź mi z oczu, szatanie, idź precz, szatanie. I odpowiada mu Słowem Bożym. Ja bym chciał zatrzymać się bardzo krótko nad jedną pokusą, tą ostatnią, że ten, gdzie wyprowadził go na wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata. Jeśli oddasz mi pokłon, to będzie twoje. To doświadczenie, myślę, bardzo często ma miejsce w życiu każdego z nas. Ono się nazywa nie inaczej, a bałwochwalstwo. Co to jest? Ano to jest to, że przedkładanie innych tak zwanych ważniejszych rzeczy nad Pana Boga. Doświadczamy tego w naszej codzienności. Czy to jest praca, czy to są przyjemności, które same w sobie są dobre, owszem, ale nieuporządkowany sposób przeżywane, doświadczane w nadmiarze mogą prowadzić po prostu do zniszczenia człowieka. Czy to będą pieniądze, czy to będzie ich zdobywanie, czy to będzie nauka? Tutaj każdy z nas, znając samego siebie i stając w prawdzie przed Bogiem, może sobie ponazywać te rzeczy, jeśli tylko chce się nawracać. I jak to przeżywać, uczy nas Chrystus. Należy jakby cały czas trwać w obecności Boga i przyjmować, czytać Jego Słowo. Mamy to, zobaczcie, na wyciągnięcie ręki. Jeśli doświadczamy pokus, mamy Słowo Boże. Mamy modlitwę. Niech to Słowo będzie dla nas dzisiaj takim niepokojem, ale nie niepokojem prowadzącym do lęku, do samobiczowania, bo tego Bóg na pewno nie chce, ale niepokojem ku nawróceniu. Niech to doświadczenie Jezusa, który jest miarą naszego życia, ponieważ wszyscy jesteśmy Jego uczniami, to od Niego się mamy uczyć. Niech to Jego doświadczenie nas zaniepokoi ku nawróceniu, ku radości właśnie, paradoksalnie. Bo żadna, ja mam takie doświadczenie jako grzesznik, jako człowiek, jako zakonnik też, że żadna zakłamana część mojego serca, ona nie zniesie głosu prawdy o mnie samym, No chyba, że chce się nawrócić. I niech ta Ewangelia będzie dla nas takim światłem, taką drogą. Niech ten czas rekolekcji takim dla nas będzie.
Ja jeszcze słówko. Możemy poprosić, Panie Boże, daj nam na te rekolekcje Twoje oczy, żebyśmy potrafili siebie, swoje życie, swoją sytuację i Ciebie przede wszystkim zobaczyć tak, jak to jest. Jak Ty to mówiłeś?
Jako temu richtig jest. Jak to jest naprawdę.
Jak to jest naprawdę.
Z nami, z Tobą, Panie Boże, z człowiekiem w ogóle.
Panie Boże, daj nam Twoje oczy, aby zobaczyć, jak to wszystko naprawdę wygląda. Amen.